Wokulski zauważył na prędce, że jeden z panów, który jeździł bez strzemion, trzymając prawą rękę za plecami, ma minę łobuza, że drugi z nich pragnie zająć na koniu stanowisko środkujące między szyją a zadem, a czwarty wygląda tak, jakby w każdej chwili usiłował zsiąść z konia i już do końca życia nie ćwiczyć się w ekwitacji. Tylko dama w Amazonce jeździła śmiało i zręcznie, co Wokulskiemu nasunęło myśl, że na świecie nie ma dla kobiet pozycji ani niewygodnej, ani niebezpiecznej. Maruszewicz zapoznał swego towarzysza z dyrektorem. – Właśnie czekałem na panów i natychmiast służę. – Panie Schulz? Wbiegł pan Schulz, młody blondyn, odziany również w granatową kurtkę, lecz jeszcze wyższe buty i obciślejsze spodnie. Z wojskowym ukłonem wziął do ręki symbol dyrektorskiej władzy i zanim Wokulski opuścił manerz, przekonał się, że Schulz mimo młodego wieku energiczniej włada batem, aniżeli sam dyrektor. Drugi bowiem pan aż syknął, a czwarty rozpoczął formalną kłótnię. – Pan – rzekł dyrektor do Wokulskiego – przyjmuje klacz barona ze wszelkimi przynależnościami, siodłami, derami i tam dalej. – Naturalnie. W takim razie mam u pana 60 rubli za stajnię, której pan Krzeszowski nie opłacił. Trudna rada. Weszli do stajenki widnej jak pokój, nawet ozdobionej dywanami, niezbyt zresztą cennymi. Żłób był nowy i pełny, drabina toż samo, na podłodze leżała świeża słoma. Pomimo to bystre oko dyrektora dojrzało jakąś niestosowność. Krzyknął bowiem: – Cóż to za porządek, panie Ksawery, do stu par diabłów? Czy i w pańskiej sypialni konserwują się takie rzeczy? Drugi pomocnik dyrektora ukazał się tylko na chwilę, spojrzał, zniknął i z korytarza zawołał: – Wojciech, do 100 000 diabłów, zaraz mi zrób porządek, bo ci to wszystko każę położyć na stole. – Szczepan, cholero jakiś! – odezwał się trzeci głos za przepierzeniem. – Jak mi jeszcze raz pieskie nasienie tak stajnie zostawisz, to ci każę zbierać zębami!
Jednocześnie rozległo się kilka tępych uderzeń, jakby ktoś pochwycił kogoś drugiego za głowę i uderzał nią o ścianę. Niebawem zaś przez okno stajni zobaczył Wokulski młodzieńca z metalowymi guzikami przy kurtce, który wybiegł na podwórze po miotłę i znalazłszy takową, mimochodem zwalił przez łeb gapiącego się Żydka. Jako przyrodnik podziwiał Wokulski tę nową formę prawa zachowania siły, gdzie gniew dyrektora w tak szczególny sposób zawędrował aż do istoty znajdującej się poza rajtszulą. Tymczasem dyrektor kazał wyprowadzić klacz na korytarz. Było to piękne zwierzę na cienkich nóżkach, z małą główką i oczyma, z których przeglądał dowcip i rzewność. Klaczka w przechodzie zwróciła się do Wokulskiego, wąchając go i chrapiąc, jakby w nim odgadła pana. – Już pana poznała – rzekł dyrektor. – Niech jej pan da cukru. Piękna klacz. To mówiąc, wydobył z kieszeni kawałek brudnej substancji, nieco zalatującej tytuniem. Wokulski podał to klaczy, która bez namysłu zjadła. – Zakładam się o 50 rubli, że wygra – zawołał dyrektor. – Trzyma pan? – Owszem – odpowiedział Wokulski. – Wygra niezawodnie. Dam doskonałego dżokeja, a ten poprowadzi ją według mojej instrukcji. Ale gdyby została przy baronie Krzeszowskim, niech mnie piorun trzaśnie, przywlokłaby się trzecia do mety. Zresztą nawet nie trzymałbym jej na stajni.
– Dyrektor jeszcze nie może uspokoić się? – wtrącił ze słodkim uśmiechem Maruszewicz.
– Uspokoić się! – krzyknął dyrektor, czerwieniejąc z gniewu. – No niech pan Wokulski osądzi. Czy mogę nadal utrzymywać stosunki z człowiekiem, który opowiadał, że ja sprzedałem w lubelskie konia, co miał koler? Takich rzeczy! – wołał coraz mocniej, podnosząc głos. – Nie zapomina się, panie Maruszewicz. I gdyby hrabia nie załagodził afery, pan Krzeszowski miałby dziś kulę w udzie. Ja sprzedałem konia, co miał koler. Żebym miał zapłacić od siebie 100 rubli, klacz wygra. Żeby miała paść, przekona się pan baron. Koń miał koler. Ha, 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 ha! Wybuchnął demonicznym śmiechem dyrektor.
Po obejrzeniu klaczy panowie udali się do kancelarii, gdzie Wokulski uregulował należne rachunki, przysięgając sobie nie mówić o żadnym koniu, że ma koler. Na pożegnanie zaś odezwał się.
Czy nie mógłbym, dyrektorze, wprowadzić te klacz na wyścigi bezimiennie?
Zrobi się, ale... O, niech pan będzie spokojny, odparł dyrektor, ściskając go za rękę. Dla dżentelmena dyskrecja jest pierwszą cnotą. Spodziewam się, że i pan Maruszewicz.
O, potwierdził Maruszewicz, trzęsąc głową i ręką w taki sposób, że o tajemnicy pogrzebanej w jego piersiach nie można było wątpić. Wracając obok maneżu, Wokulski znowu usłyszał trzaśnięcie batem, po którym czwarty pan znowu rozpoczął kłótnię z zastępcą dyrektora.
— To jest niedelikatność, mój panie! — krzyczał czwarty. — Odzienie mi popęka!
— Wytrzyma! — odparł flegmatycznie pan Schulz, trzaskając batem w kierunku drugiego pana. Wokulski opuścił rajtszulę. Gdy pożegnawszy się z Maruszewiczem, siadał w dorożkę, przyszła mu szczególna myśl do głowy. Jeżeli ta klacz wygra, to panna Izabela pokocha mnie. I nagle zawrócił się. Jeszcze przed chwilą obojętne zwierzę stało mu się sympatycznym i interesującym. Wchodząc powtórnie do stajenki, usłyszał znowu charakterystyczny łoskot głowy ludzkiej uderzanej o ścianę. Jakoż istotnie z sąsiedniego przedziału wybiegł mocno zarumieniony chłopak stajenny Szczepan, z włosami ułożonymi w taki wicherek, jakby mu dopiero co wyjęto z nich rękę, a zaraz po nim ukazał się i furman Wojciech, który ocierał o kurtkę nieco zatłuszczone palce. Wokulski dał starszemu 3 ruble, młodszemu rubla i obiecał im na przyszłość gratyfikację, byle tylko klaczka nie miała krzywdy.
— Będę jej, panie, doglądał lepiej niż własnej żony — odpowiedział Wojciech z niskim ukłonem. — Ale i stary jej nie skrzywdzi, owszem. Na wyścigu, panie, pójdzie kobyłka jak szkło.
Wokulski wszedł do stajenki i z kwadrans przypatrywał się klaczy. Niepokoiły go jej delikatne nóżki i sam drżał na widok dreszczów przebiegających jej aksamitną skórę. Myślał bowiem, że może zachorować. Potem objął ją za szyję, a gdy oparła mu na ramieniu główkę, całował ją i szeptał.
— Gdybyś ty wiedziała, co od ciebie zależy, gdybyś wiedziała.
Odtąd po parę razy na dzień jeździł do maneżu, karmił klacz cukrem i pieścił się z nią. Czuł, że w jego realnym umyśle zaczyna kiełkować coś jakby przesąd. Uważał to za dobrą wróżbę, gdy klacz witała go wesoło, lecz gdy była smutna, niepokój poruszał mu serce. Już bowiem jadąc do maneżu, mówił sobie, jeżeli zastanę ją wesołą, to mnie panna Izabela pokocha. Niekiedy budził się w nim rozsądek, wówczas opanowywał go gniew i pogarda dla samego siebie.
Cóż to, myślał, czy moje życie ma zależeć od kaprysu jednej kobiety? Czy nie znajdę 100 innych? Alboż pani Meliton nie obiecywała, że mnie zapozna z 3, 4 równie pięknymi? Raz do licha muszę się ocknąć.
Ale zamiast ocknąć się, coraz głębiej zapadał w opętanie. Zdawało mu się w chwilach świadomości, że na ziemi jeszcze chyba istnieją czarodzieje i że jeden z nich rzucił na niego klątwę. Wtedy mówił z trwogą – ja nie jestem ten sam. Ja robię się jakimś innym człowiekiem. Zdaje mi się, że mi ktoś zamienił duszę. Chwilami znowu zabierał w nim głos przyrodnik i psycholog. Oto, szeptał mu gdzieś w głębi mózgu, oto jak mści się natura za pogwałcenie jej praw. Za młodu lekceważyłeś serce, drwiłeś z miłości. Sprzedałeś się na męża starej kobiecie, a teraz masz. Przez długie lata oszczędzany kapitał uczuć zwraca ci się dziś z procentem. To dobrze, myślał, ale w takim razie powinienem zostać rozpustnikiem. Dlaczegoż więc myślę o niej jednej?
Licho wie, odpowiadał oponent. Może właśnie ta kobieta najlepiej nadaje się do ciebie. Może naprawdę, jak mówi legenda, dusze wasze stanowiły kiedyś przed wiekami jedną całość. Więc i ona powinna by mnie kochać, mówił Wokulski. A potem dodawał, jeżeli klacz wygra na wyścigach, będzie to znakiem, że mnie panna Izabela pokocha. Ach, stary głupcze wariacie, do czego ty dochodzisz?
Na parę dni przed wyścigami złożył mu w mieszkaniu wizytę hrabia Anglik, z którym zaznajomił się podczas sesji u księcia. Po zwykłym powitaniu hrabia usiadł sztywnie na krześle i rzekł: z wizytą i z interesem, tek, czy wolno? Służę hrabiemu. Baron Krzeszowski, ciągnął hrabia, którego klacz nabył pan, zresztą najzupełniej prawidłowo, tek, ośmiela się najuprzejmiej prosić pana o ustąpienie mu jej. Cena nie stanowi nic, baron porobił duże zakłady, proponuje 1200 rubli. Wokulskiemu zrobiło się zimno. Gdyby sprzedał klacz, panna Izabela mogłaby nim pogardzić. A jeżeli ja mam swoje widoki na te klacz, panie hrabio? Odparł. W takim razie pan ma słuszne pierwszeństwo. Tek, wycedził hrabia. Zdecydował pan kwestię, rzekł Wokulski z ukłonem. Czy tek? Bardzo żałuję barona, ale pańskie prawa są lepsze. Wstał z krzesła jak automat na sprężynach i pożegnawszy się dodał: kiedyż do rejenta, drogi panie, z naszą spółką, namyśliwszy się, przystępuje z 50 000 rubli, tek. To już zależy od panów. Bardzo pragnąłbym widzieć ten kraj kwitnącym i dlatego, panie Wokulski, posiada pan całą moją sympatię i szacunek, tek. Bez względu na zmartwienie, jakie pan robi baronowi, tek. Był pewnym, że mu pan ustąpi konia. Nie mogę. Pojmuję pana, zakończył hrabia. Szlachcic, choćby się odział w skórę przemysłowca, musi wyleść z niej przy lada okazji. Pan zaś, proszę mi wybaczyć śmiałość, jesteś przede wszystkim szlachcicem i to w angielskiej edycji, jakim każdy z nas być powinien. Mocno uścisnął mu rękę i wyszedł. Wokulski przyznawał w duszy, że ten oryginał, udający marionetkę, ma jednak dużo sympatycznych przymiotów. Tak, szepnął. Z tymi panami przyjemniej żyć, aniżeli z kupcami. Oni są naprawdę ulepieni z innej gliny. A potem dodał. I dziwić się, że panna Izabela pogardza takim jak ja, wychowawszy się wśród takich jak oni. No ale co oni robią na świecie i dla świata? Szanują ludzi, którzy mogą dać 15% od ich kapitałów. To jeszcze nie zasługa. Tam do licha, mruknął strzelając z palców. A skąd oni wiedzą, że ja kupiłem klacz? Bagatela, przecież kupiłem ją od pani Krzeszowskiej za pośrednictwem Maruszewicza. Zresztą za często bywam w maneżu, wie o nim cała służba. Zaczynam już palić głupstwa, jestem nieostrożny. Nie podobał mi się ten Maruszewicz.